Naszym gościem jest pan dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł Parlamentu Europejskiego. Witamy bardzo serdecznie na naszej antenie.
Witam ojca, witam słuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie pośle, w tym tygodniu ma się odbyć specjalny szczyt poświęcony obsadzeniu 5 najważniejszych unijnych stanowisk. Chodzi o funkcję przewodniczącego Komisji Europejskiej, przewodniczącego Rady Europejskiej, szefa unijnej dyplomacji, prezesa Europejskiego Banku Centralnego i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Pewnie Polakowi się nie dostanie żadnemu, no ale był też czarne konie, a słyszymy o tym, że nie do końca tak się stanie, że mogą liczyć na te najważniejsze stanowiska, funkcje.
Tak, to prawda, ma ojciec rację, że te stanowiska występują w puli, choć one mają bardzo różny charakter. Pewnie najszybciej uda się ustalić kandydata na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, bo tak naprawdę 2 lipca na pierwszej sesji nowego parlamentu musimy go wybrać, więc z grubsza powinno być wiadomo, z której frakcji on będzie i jaka to będzie osoba. Natomiast jeżeli chodzi o te pozostałe stanowiska, to mówiąc szczerze, trudno mi powiedzieć, czy one zostaną wyłonione na tym najbliższym szczycie. No, sprawy są w Unii Europejskiej bardzo pokomplikowane. Przede wszystkim zmieniła się struktura parlamentu i te dwie wiodące frakcje, które pomiędzy siebie dzieliły te stanowiska, tak można powiedzieć do tej pory, mam na myśli Chadecję Europejską i socjalistów, one utraciły łącznie około 80 mandatów w Parlamencie Europejskim, są wyraźnie słabsze. I do większości potrzeba im kolejnej frakcji. Najprawdopodobniej to będą liberałowie, a być może także i europejscy zieloni. W związku z tym te stanowiska już muszą być dzielone nie na 2, tylko na 3, a być może na 4. No a jak wiadomo, jest ich trochę mało, więc to jest kłopot bardzo poważny. Drugi kłopot to taki, że dla tych, którzy do tej pory wyznaczali rytm życia, można powiedzieć, Unii, to fakt, że bardzo poważnie osłabli przywódcy 2 największych krajów, to znaczy pani Angela Merkel i pan Macron, prezydent Francji. Nie, te 2 kraje do tej pory, tak można powiedzieć, wyznaczały agendę tego, co będzie się robiło w Unii Europejskiej. No właśnie z grubsza, kto będzie zajmował jakie stanowiska. A ponieważ pani Merkel przestała być szefową CDU-CSU, a być może przyjdzie i za chwilę kierować rządem mniejszościowym, bo tam SPD jest bliskie wyjścia z tej koalicji, więc poważnie jest osłabiona. Podobnie Macron, który przegrał wybory, znaczy jego partia, mówiąc precyzyjnie, przegrała wybory do Parlamentu Europejskiego, wygrała je partia pani Le Pen. Wprawdzie niedużo, 1%, jednym mandatem, no ale jednak to prestiżowa porażka, bo przecież pan Macron zupełnie niedawno został prezydentem, ma swojego premiera, swój rząd i miał bardzo wyraźną większość w parlamencie. A jednak te wybory przegrał. Zresztą to, co się dzieje na ulicach francuskich miast, pokazuje, że ta dotychczasowa polityka Macrona nie jest po prostu akceptowana przez Francuzów.
Poseł Ryszard Czarnecki mówił, że chodzi nam o to, aby nowy przewodniczący Komisji Europejskiej nie był politykiem, który ma jakąś antypolską obsesję, a są tacy kandydaci, którzy taką obsesję mają.
Tak, to prawda. Proszę ojca, i właśnie ta pierwsza runda, która odbyła się w poprzednim tygodniu.
No to było bez porozumienia, prawda, w tej sprawie.
Tak, rzeczywiście odpadli kandydaci, którzy byli tak zwanymi szpicen kandydatami, czyli kandydatami wiodącymi tych najważniejszych frakcji. Pan Manfred Weber
i Timmermans
z Chadeków, ta kandydatura upadła, okazało się, że ma bardzo dużo przeciwników, to nie tylko kraje Grupy Wyszehradzkiej, ale także Francuzi. Nie chcieli go poprzeć, ta kandydatura upadła. Upadła zupełnie kandydatura Timmermansa. Tutaj rzeczywiście Polska postawiła się bardzo mocno, wykazując, że tak naprawdę w wielu sprawach nie zajmował stanowiska merytorycznego, tylko stanowisko bardzo polityczne, a przecież pełnił ważną funkcję zastępcy pana Junckera. Upadła także kandydatura Duńki Vestager, ona była komisarzem do spraw, była i ciągle jest jeszcze w obecnym składzie Komisji Europejskiej jest. Pani Vestager zajmowała się sprawami konkurencji. Ona należała i należy do tej grupy liberałów, ale także ta kandydatura upadła. Także mówiąc szczerze, ta druga tura, która odbędzie się 30, a więc w najbliższą niedzielę, zbiorą się premierzy wszystkich krajów w Brukseli, zacznie się w zasadzie od początku, padną nowe propozycje i tak jak powiedziałem na początku, proszę ojca, Nie jestem pewien, czy wszystkie te stanowiska zostaną, kandydatury na te stanowiska zostaną zaakceptowane. Z jakimś prawdopodobieństwem musi być wyłonione, czy z dużym prawdopodobieństwem musi być wyłoniony kandydat, czy kandydaci na stanowisko przewodniczącego parlamentu, bo będziemy musieli nad tym głosować już 2 lipca, więc czasu od 30 będzie już zupełnie niewiele, ale pozostałe być może nie zostaną obsadzone. W dalszym ciągu będzie trwała w tej sprawie dyskusja. Ja jej tylko się cieszę i to jest bardzo ważne, myślę, ustalenie, że Grupa Wyszehradzka, 4 kraje, mimo tego, że to są rządy dosyć różne, bo nasz, polski i węgierski są zbliżone, można powiedzieć, politycznie.
Ale trzeba się gdzieś się spotkać ponad podziałami i iść po rozum do głowy.
Potrafili się ci przywódcy, mimo że pochodzą z różnych rodzin, bo na Słowacji jest rząd należący do socjalistów, w Czechach do liberałów. I ci premierzy potrafili się porozumieć i w sprawach personalnych, tak przynajmniej ustalono ostatnio na szczycie w Budapeszcie, będą występować łącznie. I rzeczywiście to łączne stanowisko 4 premierów doprowadziło do tego, że ta najbardziej niewygodna dla nas kandydatura pana Fransa Timmermansa została zdecydowanie zablokowana.
Tak, wrócę jeszcze do komisarzy, ale chciałem zapytać, a te protesty, które teraz mają miejsce, czy miały miejsce w Pradze przeciw premierowi Czech Andrejowi Babiszowi i ministra sprawiedliwości.
Widać, że w większości krajów rzeczywiście są spore problemy wewnętrzne, ale wydaje mi się, że pan Babisz jest premierem niezagrożonym. To znaczy on te rzeczy związane z jakimś tam wyłudzaniem dotacji, bo to o to chodziło odwołaniem teraz ministra sprawiedliwości, będzie musiał wyprostować, bo rzeczywiście jak na Czechy te liczne protesty robią, jak na nieduże i uporządkowane Czechy, robią wrażenia, ale nie sądzę, żeby
największa to antyrządowa, tak się mówi, manifestacja po upadku komunizmu w 89
roku. Tak, rzeczywiście te obrazki, które pokazała i nasza telewizja, mogą robić wrażenie, no bo w końcu Czechy to jednak nie jest wielki naród, a zebranie kilkudziesięciu tysięcy ludzi jest nie lada wydarzeniem, więc rozumiem, że rząd musi na to zareagować, ale szczęśliwie w sprawach unijnych mamy jednolite stanowisko i ono jest prezentowane i co widać, jesteśmy uporządkowani i skuteczni. To jest niesłychanie ważne, bo teraz okazuje się, że proszę ojca, po stronie tych krajów nowo przyjętych panuje wzrost gospodarczy, spokój, względne zadowolenie społeczne, natomiast na Zachodzie, który do tej pory słynął ze stabilności i przewidywalności, no mamy same nieprzewidywalne rzeczy. No w Austrii mamy przedterminowe wybory. W Hiszpanii, mimo tego, że wyłoniono w nowych wyborach rząd, ale on ma minimalną większość, wisi na włosku. W Belgii nie ma rządu. Po wyborach już znowu przez wiele miesięcy jest po prostu rząd mniejszościowy. Tak jak powiedziałem, w Niemczech no mamy do czynienia, jeżeli SPD wyszłoby z rządu, to pani Merkel zarządza rządem mniejszościowym, a najprawdopodobniej odbyłyby się prawie natychmiast przedterminowe wybory. We Francji mamy to, co mamy. Co sobotnie protesty na ulicach. Jest duża...
No bo zawsze pytanie, jak prowadzić tą własną i europejską politykę? Jak się zachować, prawda, jako Europa?
Reformatorzy poważnie osłabli. W tej sytuacji kraje...
Deformatorzy raczej. Panie pośle, raczej deformatorzy, patrząc na decyzje, które podejmowali, narzucali.
Tak można by ich teraz nazwać. Natomiast właśnie widać, że tracą posłuch i te kraje, które rzeczywiście prezentują jednolite stanowisko, a za nim stoi jeszcze potencjał ich gospodarek, dobrze się rozwijających, naprawdę w tej dyskusji zyskują. I dlatego też między innymi tu odejdę na chwileczkę od tych spraw personalnych. Na tym ostatnim posiedzeniu, nieudanym pod względem załatwiania, obsadzania tych stanowisk, to jednak z punktu widzenia polskich interesów to był szczyt bardzo udany, bo udało się z tej agendy wykreślić zaostrzenie polityki klimatycznej. I o dziwo, mimo nacisków na polskiego premiera, to jednak to stanowisko zostało przeforsowane. Polska się sprzeciwiła zaostrzeniu polityki klimatycznej i o dziwo kraje to ostatecznie to stanowisko przyjęły. Więc widać, że jeżeli ma się uporządkowane sprawy w kraju, i ma się jednoznaczny pogląd na daną sprawę i ma się wsparcie, a mieliśmy w tej sprawie wsparcie właśnie spośród krajów Grupy Wyszehradzkiej, to w Unii Europejskiej, w obecnej Unii Europejskiej można sporo osiągnąć. I mam nadzieję, bo ojciec zauważył na początku, że raczej jakieś szanse na obsadzenie którejś z tych funkcji przez Polaka nie ma, ale ja myślę, że doprowadzimy
do... A silna teka dla jakiegoś komisarza z Polski? Mamy jakieś kandydatury? Mamy jakieś nadzieje?
Jeżeli pojawi się kandydat na szef komisji, wtedy będziemy szykowali także kandydata do komisji i na pewno będziemy optowali za jakąś ważną teką. No być może ta teka będzie dotyczyła komisarza do spraw klimatu, a może komisarza do spraw rolnictwa. To w każdym bądź razie przy tym stanie spraw Polska naprawdę zasługuje na poważną tekę, czy polski kandydat na komisarza zasługuje na poważną tekę i myślę, że taką tekę osiągniemy.
Pytanie
więc
mam jeszcze...
dobrej myśli, a już odrzucenie tej trójki kandydatów, z której szczególnie jeden był dla Polski niekorzystny i źle się Polsce przysłużył, świadczy o tym, że polski premier na tym forum Rady Europejskiej ma naprawdę sporo do powiedzenia i ma dużą siłę. Wspierany jest przez kraje Grupy Wyszehradzkiej, a nawet szerzej przez kraje Europy Środkowo-Wschodniej. I myślę, że w tych negocjacjach naprawdę mamy bardzo mocną pozycję.
Premier rozpoczął dzisiaj, nasz premier Mateusz Morawiecki, akcję informacyjną dotyczącą programu Rodzina 500+. W rozszerzonej formule na pierwsze dziecko wskazał premier, że środki przekazywane w ramach tego programu to polisa na całe życie do osiągnięcia wieku dojrzałości.
Tak, to prawda. No to bardzo ważne wydarzenie. 1 lipca rusza ten program już rozszerzony na każde dziecko. Proszę ojca. Będzie to dotyczyło blisko 7 milionów dzieci do 18 roku życia. Tak jak ładnie to ujął pan premier, to taka swoista polisa, dodatkowa polisa dla każdego dziecka, w którą corocznie państwo wkłada 6 tysięcy złotych, bo to 500 złotych brzmi tak może już teraz mało ambitnie po 3 latach. Ale jeżeli sobie to dobrze policzymy, to jest to 6 tysięcy złotych rocznie razy 18, to już naprawdę robi wrażenie. I to jest ten wkład państwa do utrzymania dziecka, do wsparcia jego rodziny, bardzo znaczący. No dość powiedzieć, że przez 3 lata jego realizacji, bo to pan premier także podał, polskie rodziny już w tej wersji okrojonej do tej pory obowiązującej, polskie państwo przeznaczyło dla rodzin wychowujących dzieci 70 miliardów złotych, dokładnie 77 miliarda. Suma niewyobrażalna. Poprzednie rządy naprawdę mogły tylko o tym pomarzyć, a wynika to po prostu z dobrej sytuacji finansów państwa. I teraz ten program od 1 lipca, on już w ujęciu rocznym będzie kosztował, proszę ojca, 41 miliardów złotych rocznie. Corocznie na ten program trzeba będzie taką sumę przeznaczać. Jak słusznie zauważył premier, to jest po prostu inwestycja w młode pokolenie Polaków. I widać, że ta inwestycja przynosi rezultaty, bo tu często mówi się o tej stronie materialnej. Rzeczywiście program poprawił byt materialny rodzin wychowujących dzieci, a teraz zaadresowany także do pierwszego dziecka, będzie dotyczył już wszystkich rodzin wychowujących dzieci, ale on przyniósł także skutek demograficzny, o czym się bardzo rzadko mówi. Ta zwana dzietność, wskaźnik dzietności, bo on obrazuje tą skuteczność demograficzną, wzrósł, proszę ojca, z 1,29, to był jeden z najniższych wskaźników dzietności w skali świata, w 2015 roku, wzrósł pod koniec roku 2018, bo to są ostatnie dane, do 1,45, a więc o 0,2 punkta procentowego i to jest osiągnięcie nie lada. Jeżeli jakikolwiek program wspierający demografię na przestrzeni zaledwie 3 lat przynosi taki skutek, to jest to wydarzenie nie lada, a przecież według prognoz 2015 roku prognoz GUS-owskich liczba urodzeń w Polsce miała spadać w tych latach. W kolejnych latach miała nie rosnąć, tylko spadać. Teraz wyraźnie wzrosło o kilkadziesiąt tysięcy dzieci, mimo tego, że to wsparcie adresowane jest co do roczników z coraz mniejszą ilością kobiet, bo przypominam, roczniki z lat 80. liczyły 750 mniej więcej tysięcy osób, więc z tego połowę stanowiły kobiety, a obecne roczniki liczą około 600 już tysięcy, 500 tysięcy, czyli 250 tysięcy kobiet. Więc około 100 tysięcy kobiet w roczniku jest mniej. Więc efektywność tego programu siłą rzeczy musi być mniejsza, ale tak jest duża. Więc oprócz poprawy sytuacji materialnej rodzin wychowujących dzieci, to jest ogromny program inwestycyjny, który poprawia dzietność i w przyszłości będzie to bardzo pozytywnie skutkowało dla Polski, dla naszej gospodarki i dla naszego narodu.
Dziękuję bardzo za komentarz, dziękuję za rozmowę.
Bardzo serdecznie dziękuję ojcu i słuchaczom. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem był ekonomista dr Zbigniew Kuźniuk, poseł Parlamentu Europejskiego.